Lektury na ucho. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara.
Na ulicy skwar był okropny. Przy tym zaduch, ścisk, co krok wapno, rusztowania, cegły, kurz i ten szczególny letni smród. Tak dobrze znany każdemu petersburżaninowi, którego nie stać na letnisko. To wszystko naraz niemile wstrząsnęło nerwami młodzieńca, już i tak rozstrojonymi. Trzeba dodać, że był niepospolicie przystojny. O pięknych, ciemnych oczach, ciemny blondyn, wzrostu więcej niż średniego, smukły i zgrabny. Ubrany był tak marnie, że niejeden nawet otrzaskany z biedą w dzień krępowałby się wyjść na ulicę w takich łachmanach. Skądinąd dzielnica była tego rodzaju, że niełatwo byłoby zaskoczyć tu kogokolwiek swym strojem. Bliskość placu siennego, obfitość lokali wiadomego autoramentu, ludność przeważnie rękodzielnicza i rzemieślnicza, stłoczona w tych śródmiejskich, petersburskich ulicach i zaułkach, niekiedy urozmaicały ogólną panoramę takimi typami, że naprawdę trudno się było zdziwić na widok takiej czy owakiej figury. Ale w duszy młodzieńca nagromadziło się tyle zaciekłej pogardy, że mimo swą drażliwość, czasem bardzo jeszcze młodocianą, najmniej się wstydził swych łachmanów właśnie na ulicy.
Zbrodnia i kara. Najbardziej znana powieść Fiodora Dostojewskiego powstała w roku 1866. W Europie królował realizm. Powstawały utwory takich pisarzy jak Balzac czy Stendhal. Jednak powieść Dostojewskiego daleko odbiega od prostego realizmu. Pisarz rozważa w swoim utworze problem granicy pomiędzy dobrem a złem i nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi, gdzie owa granica przebiega. Jedną z książek o Dostojewskim zatytułowano Okrutny talent. Jest to określenie bardzo trafne. To, co pisze Dostojewski, odbiega nie tylko od literatury światowej tamtego czasu, ani nigdy przedtem. Ani nigdy potem nikt nie potrafił tak przekonująco obnażyć ludzkiej natury w całym jej skomplikowaniu. Być może wpłynęły na to osobiste przeżycia pisarza. Fiodor Dostojewski był synem lekarza, człowieka ze wszechmiar zepsutego, pijaka, który tyranizował swoją rodzinę. Ojciec zginął w niejasnych okolicznościach, przypuszczalnie został zamordowany. Na rozkaz ojca Fiodor wstąpił do wyższej szkoły inżynieryjnej, choć studia tam nie były zgodne z jego zainteresowaniami. Należał do koła Pietraszewców, które krytykowało ustrój w carskiej Rosji. Spisek się wydał i członkowie koła zostali skazani na karę śmierci. Ułaskawienie, zamiana na 4 lata katorgi na Syberii, nadeszło w momencie, kiedy Dostojewski i inni członkowie koła stali już przed plutonem egzekucyjnym. To wydarzenie wstrząsnęło pisarzem i miało wielki wpływ na jego stosunek do ludzi i wiary. Z innych wydarzeń w jego życiu należy wspomnieć o dręczącej go chorobie, epilepsji i o uzależnieniu od hazardu, które rzuciło cień szczególnie na ostatnie lata życia Dostojewskiego. W pierwszym fragmencie, pochodzącym z samego początku powieści, poznajemy dwóch ważnych bohaterów. Studenta Rodiona Romanycza Raskolnikowa i miasto Petersburg. Pisarz nie opisuje piękna miasta. Zdarzenia swojego utworu lokuje w okolicach Placu Siennego, w ubogiej i zaniedbanej dzielnicy, gdzie samo otoczenie sprzyja popełnianiu najróżniejszych przestępstw. Także samo nazwisko wymienionego wyżej bohatera jest znaczące. Rosyjskie słowo raskolnik oznacza bowiem kogoś, kto wyłamał się z reformy kościoła prawosławnego, a w potocznym znaczeniu odszczepieńca. Patronimik Romanycz może z kolei wskazywać na męstwo i siłę bohatera. Raskolnikow jest opisywany kontrastowo. Z jednej strony jako ktoś nieprzeciętnie urodziwy, z drugiej jako ktoś narażony na szyderstwa otoczenia ze względu na to, że chodzi odziany w okropne łachmany. Już przy pierwszym zetknięciu z bohaterem dowiadujemy się, że ma on pewien zamysł. Czytelnikowi bardzo trudno ocenić Raskolnikowa. Z jednej strony mógłby on być każdym z nas, człowiekiem o miłej powierzchowności i bystrym umyśle, a jednak jego zbrodnia i sposób jej dokonania są dla nas odrażające. Oczywiście próbujemy go zrozumieć. Co sprawiło, że przystojny i nieprzeciętnie inteligentny student chce popełnić zbrodnię? Żyje w nędzy, zalega z czynszem, chodzi głodny. Wzbierają w nim gniew i frustracja. Świat jest źle urządzony, nie ma szans dla takich ludzi jak on. A przecież on, Raskolnikow, zasługuje na więcej. Jego pycha każe mu domniemywać, że los ma dla niego pewien plan, który pozwoli mu wydobyć się z ubóstwa.
Oczywiście podklas jest tu bez liku, ale znamiona wyróżniające obu klas są dość ostre. Klasa pierwsza, czyli materiał. To ogólnie biorąc ludzie z przyrodzenia zachowawczy, przykładni, ulegli i swą uległość miłujący. Ludzie należący do drugiej klasy. Wszyscy przekraczają prawo. Są burzycielami albo są do tego skłonni, zależnie od uzdolnień. Lecz jeśli takiemu człowiekowi dla ziszczenia jego idei wypadnie stąpać chociażby po trupach przez krew, to sądzę, że może on wewnętrznie, w zgodzie z sumieniem, zezwolić sobie nawet na pochód poprzez krew.
Raskolnikow snuje teorię. Uważa mianowicie, że wybitne jednostki nie podlegają ogólnej moralności i mogą nawet dokonywać zbrodni w imię wyższych celów. Sam się zresztą za taką jednostkę uważał. Zabija więc w okrutny sposób lichwiarkę Alonę Iwanowną i przypadkowo, zjawiła się nie w porę, również jej siostrę Lizawietę. Myślał, że miał prawo dokonać morderstwa, ponieważ życie lichwiarki nie miało według niego większego znaczenia niż życie wszy czy karalucha. Chciał zrabowane przedmioty i pieniądze przeznaczyć na pomoc ludziom ubogim, tym, którzy się u lichwiarki zadłużali. Ale jego inteligencja nie ostrzegła go przed nim samym. Wybitna jednostka miała nie mieć żadnych wyrzutów sumienia, ponieważ oceniała swój czyn jako konieczny. Raskolnikow nie odczuwa wyrzutów sumienia w sensie rozważań nad okrucieństwem czynu. Jednak na zbrodnię gwałtownie reaguje jego ciało. Choruje, ma gorączkę, popada w stany utraty świadomości, nie umie sobie znaleźć miejsca. Przeżywa stany skrajne, od apatii do nadmiernego pobudzenia. No i świadomość, że on sam nie należy do klasy ludzi właściwych, dodatkowo go deprymuje. Wszystko to przeradza się w okropne cierpienie duszy, prawdziwą karę, od której uwolni go dopiero przyznanie się do winy uczynione pod wpływem Soni i zesłanie na Syberię, gdzie ostatecznie dokonają się przemiana i nawrócenie bohatera. Warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej wskazówce, jaką daje nam Dostojewski. Otóż według niego, co podkreśla też badacz jego twórczości, Michał Bachtin, człowieka można poznać tylko poprzez rozmowę, dialog. Nie chodzi tu oczywiście o powierzchowne poznanie kogoś. Jeśli chcemy poznać i zrozumieć prawdziwe, wewnętrzne ja drugiego człowieka, musimy wejść z nim w dialog. Nie liczy się tylko to, co mówi do nas druga osoba, ale też jak mówi i co w swoich wypowiedziach pomija. Widać to doskonale w rozmowach Raskolnikowa ze śledczym Porfirym Pietrowiczem. Pozornie dobrodusznym i poczciwym, Porfiry potrafi tak zmanipulować podejrzanego swoimi, wydawać by się mogło, niewinnymi pytaniami, że Rodion Romanycz, który przed przyjściem do śledczego obiecuje sobie zachować spokój i skąpo się wypowiadać, uświadamia sobie ze zdumieniem, jak wiele powiedział. Z kolei wspomniana już Sonia Marmeladowa to najbardziej pozytywna postać w zbrodni i karze. Jest przedstawiana przez Dostojewskiego jako osoba dobra, pełna empatii, gotowa do najwyższych poświęceń. Siłę daje jej głęboka wiara w Boga, jednak w oczach pisarza nikt nie jest jednoznaczny. Sonia zarabia na życie swojej rodziny jako prostytutka, a o powodach podjęcia przez nią takiej profesji opowiada Raskolnikowowi jej ojciec, pijak Marmeladow.
Leżałem wtedy... Nie będę obwijał w bawełnę. Leżałem pijaniusieńki. A wtem słyszę, jak moja Sonia mówi: cichutka jest taka, głosik ma taki potulny, blondyneczka, liczko zawsze bledziutkie, chudziutkie. Słyszę, jak mówi: więc jakże, Katarzyno Iwanowno? Czyż mam się puścić na taką rzecz? Odpowiada Katarzyna z przekąsem. O cóż masz się drożyć? To mi dopiero skarby. Małżonka moja taki już ma charakter, że gdy się dzieci rozpłaczą, chociażby z głodu, natychmiast zaczyna je bić. I oto widzę, o jakiej 6:00 Sonieczka wstała, włożyła chusteczkę, włożyła paletko i wyszła z mieszkania. O 9:00 wróciła. Przyszła. Idzie wprost do Katarzyny i w milczeniu kładzie przed nią na stole 30 rubli. Ani słówka przy tym nie pisnęła. Nie spojrzała nawet. Tylko wzięła nasz duży, dradedamowy, zielony plet. Nakryła nim głowę i twarz i położyła się na łóżku, twarzą do ściany, że tylko ramionka i ciała wdygocą. Ja zaś leżałem w takimże stanie jak uprzednio i widziałem wówczas młodzieńcze. Widziałem, jak później Katarzyna również ani słowa nie mówiąc podeszła do łóżeczka Soni i cały wieczór przeklęczała przy niej. Nogi jej całowała. Nie chciała wstać. A potem obydwie razem zasnęły, objąwszy się. Obydwie. Obydwie. Tak, a ja leżałem pijaniuteńki.
Sonia wstydzi się swojego zawodu. Zamieszkuje z dala od rodziny, aby jej nie kompromitować. Kiedy rodzi się w niej uczucie do Raskolnikowa, przyrzeka mu, że go nie opuści nawet wtedy, kiedy on wyznaje jej swą straszną zbrodnię. Towarzyszy mu na katordze. To dzięki jej cierpliwości i dobroci Raskolnikow z martwych wstaje duchowo jak biblijny Łazarz. Dostojewski stosował w swoich powieściach pewien bardzo interesujący zabieg. Otóż główny bohater posiadał zawsze sobowtóra, czasem nawet kilku. Nie był to jednak sobowtór, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Miał on jedną cechę bohatera, która została wyolbrzymiona. Raskolnikow spotyka swoich sobowtórów. Budzili w nim wstręt i pogardę. Sam nie potrafił bowiem dostrzec, jak bardzo jest do nich podobny. Pierwszy z nich to Piotr Łużyn, wyjątkowo nieprzyjemny osobnik, pełen pogardy do ludzi, przede wszystkim zaś przekonany o własnej szlachetności. Chce on ożenić się z siostrą Raskolnikowa, Dunią, która była przez pewien czas obiektem nieprzyjemnych i nieprawdziwych plotek. Marzy o kobiecie całkowicie podporządkowanej i nieskończenie mu wdzięcznej. Raskolnikow nienawidzi Łużyna i nie zgadza się na małżeństwo Duni. Nie potrafi jednak dostrzec, że jest do Piotra Pietrowicza podobny. Wspólne są pogarda wobec innych i przekonanie o własnej wartości. Choć u Łużyna są one celowo wyolbrzymione. Raskolnikow często czuje obrzydzenie do omijających go na ulicy ludzi. Myśli sobie nawet, że byłby gotów opluć lub ugryźć każdego, kto by do niego przemówił. Drugim sobowtórem Rodiona Romanycza jest Arkadiusz Iwanowicz Swidrygajłow. Postać o wiele bardziej skomplikowana niż w gruncie rzeczy prostacki Łużyn. Co łączy go z Raskolnikowem? Otóż Swidrygajłow zabił swoją żonę, choć tego czynu mu nie udowodniono. Rodion Romanycz unika go i gwałtownie reaguje na sugestie Swidrygajłowa, że obaj są do siebie podobni. W rozumieniu Raskolnikowa Arkadiusz Iwanowicz na pewno nie jest jednostką wybitną. Jednak sam Swidrygajłow nie tylko nie odczuwa z powodu swojej zbrodni żadnych wyrzutów sumienia, lecz przeciwnie, używa życia i chce ożenić się z 16-letnią panienką, dziewczyną czystą i niewinną, aby zaspokoić swoje lubieżne zachcianki. Wydaje się być człowiekiem do gruntu zepsutym i cynicznym. W przeszłości był podejrzewany o wykorzystanie nieletniej głuchoniemej dziewczynki. Można pomyśleć, wcielenie zła. A jednak znowu okazuje się, że Swidrygajłow nie tylko nie jest do gruntu zły, ale także posiada wysoko rozwiniętą samoświadomość i potrafi być wobec siebie bardzo krytyczny. W pewnym momencie dostrzega z całą wyrazistością, że w sprawach zaspokajania rządz zawsze będzie odstawał od normy i sam siebie za to nienawidzi. Tłumaczy to jego sen.
Dziewczynka spała snem smacznym i błogim. Zagrzała się pod kołdrą i na jej bladych policzkach ukazały się już kolorki. Dziwna jednak rzecz. Kolorki te zdawały się jaskrawsze i ciemniejsze niż zwykły dziecięcy rumieniec. To gorączkowe wypieki, pomyślał Svidrigailov. Podobne to do rumieńców powinie, jak gdyby dano jej wypić całą szklankę. Ponsowe usteczka aż płoną, aż pałają, lecz co to? Wydało mu się raptem, że długie, czarne rzęsy drgnęły i migają, podnoszą się, a spod nich wygląda chytre, ostre, nie po dziecięcemu mrugające oczko. Rzekłbyś, że dziewczynka nie śpi, tylko udaje. Otóż to. Usteczka rozchylają się w uśmiechu. Kąciki ust drżą z trudem powściągane. Ale oto zupełnie już przestała się powstrzymywać. Jest to już śmiech, jawny śmiech. Coś bezczelnego, wyzywającego lśni w tej wcale nie dziecięcej twarzy. To było zdanie, to twarz damy kameliowej, rozpasana twarz sprzedajnej Francuzicy. Oto całkiem już jawnie otwiera się dwoje oczu. Obrzucają go one ognistym i bezwstydnym spojrzeniem. Przywołują go, śmieją się. Coś nieskończenie szkaradnego i obrażającego było w tym śmiechu, w tych oczach. W tej całej obrzydliwości na twarzy dziecka. Jak to? Pięcioletnia? W istnym przerażeniu wyszeptał Svidrigailov. Cóż to? Cóż to jest? Ona zaś zupełnie już się obraca do niego całą rozpaloną twarzyczką. Wyciąga ręce. Ach, przeklęta! Krzyknął ze zgrozą Svidrigailov, zamierzając się na nią ręką. Ale w tej chwili się obudził.
Svidrigailov uświadamia sobie, że już zawsze będzie patrzył na dziecko jak na obiekt seksualny. I nie mogąc znieść swoich lubieżnych i obrzydliwych pragnień, popełnia samobójstwo. Dostojewski stworzył zupełnie nowy rodzaj powieści, nazwanej powieścią polifoniczną. W tradycyjnej powieści realistycznej dominującym głosem jest głos narratora. To on przedstawia nam bohaterów, przeprowadza przez wydarzenia, sugeruje opinie. W Zbrodni i karze głos narratora jest tylko jednym z wielu głosów. Każdy bohater skonstruowany jest tak, aby czytelnik mógł poznać jego odrębność i niepowtarzalność. To czytelnik, a nie narrator, decyduje, kogo obdarzy w utworze sympatią i kogo będzie chciał zrozumieć. W osobowościach bohaterów odbijamy się my sami w całym naszym skomplikowaniu i niejednoznaczności. Czy umiemy grubą kreską oddzielić dobro od zła? Dostojewski przestrzega, w każdym z nas tkwi i pierwiastek dobra, i pierwiastek zła, a ten ostatni może się w nas, zaskoczonych jego obecnością, nieoczekiwanie ujawnić. Sam pisarz też się nie ustrzegł od klasyfikowania ludzi. Dostojewski, mimo że miał polskie korzenie i mówił po polsku, w swoich utworach mówi o Polakach z pogardą. Zawsze są oni negatywnymi bohaterami. Nawet jeśli pojawią się epizodycznie, nazywani są szyderczo Polaczkami. Uważał też katolicyzm za religię gorszą od prawosławia, a Polacy stali według niego na drodze do zjednoczenia się wszystkich Słowian. Niechęć pisarza do naszego narodu zaczęła się podobno podczas pobytu na katordze. Tam polscy zesłańcy traktowali Rosjan, szczególnie nieszlachciców, z wyniosłością. Pewne zrozumienie okazuje im Dostojewski, o dziwo, w swojej najbardziej osobistej książce dotyczącej właśnie katorgi, znanej pod kilkoma tytułami: Wspomnienia z domu umarłych czy Zapiski z martwego domu, która zawiera wspomnienia pewnego rosyjskiego szlachcica skazanego na 10 lat ciężkich robót za zabójstwo żony. Grupę przebywających tam Polaków, mimo że traktowali z góry innych więźniów, przedstawia autor wspomnień w dość pozytywnym świetle, tłumacząc ich zachowania oddaleniem od ojczyzny. Wspomniana książka odegrała ważną rolę w życiu wybitnego polskiego pisarza Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Na wiele lat po śmierci Dostojewskiego Grudziński przebywał w Wiercewskim łagrze podczas II wojny światowej i Zapiski z martwego domu były dla niego najważniejszą książką, która zadziwiała trafnością spostrzeżeń wciąż aktualnych pomimo upływu 100 lat. Swoje własne wspomnienia z pobytu w Wiercewie zatytułował cytatem z książki Dostojewskiego Inny świat.
Wysłuchaliście audycji Lektury na ucho. Czytali Piotr Srebrowski i Magdalena Gorzelańczyk. Scenariusz Ewa Niwińska-Lipińska. Reżyseria Maciej Wiktor. Wykorzystano fragmenty Zbrodni i Kary Fiodora Dostojewskiego w tłumaczeniu Czesława Jastrzębca-Kozłowskiego, wydanej nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w 1986 roku.